Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz zabieram Państwa do Narodowego Starego Teatru. Jest ze mną Beniamin Bukowski, zastępca dyrektora Teatru do Spraw Artystycznych. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ostatnio spotykaliśmy się w Radiu Kraków przed premierą Art of Living, wspaniałego przedstawienia, o którym jeszcze porozmawiamy. No bo teraz musimy porozmawiać o kolejnych premierach, więc powiedzmy, że te obowiązki dyrektora, obowiązki premierowe w pierwszej kolejności, a potem jednak wrócimy do tematu, bo przedstawienie jest naprawdę wyjątkowe. Ale przed nami opera za trzy grosze. No to jest, powiedziałabym, jeden z takich chyba najgłośniejszych tekstów XX wieku. Zapytam o skład, o twórców, bo to jest chyba decydujące, kto czyta operę za trzy grosze.
To prawda. Myślę, że dość znamienne jest, że operę za trzy grosze czyta reżyser, który jest obecnie jedną z największych, jeżeli nie największą gwiazdą scen niemieckich. Więc od razu ten kontekst gdzieś jednak wracania do macierzy brechtowskiej i jakby do tego odczytania, można powiedzieć, językowo oryginalnego, jakby, czy w systemie myśli oryginalnego, jest szczególnie ważny. Więc reżyserem jest Erzsán Montag, twórca, no myślę, że nie będzie to nadużyciem, bo jednak te lata trochę inaczej płyną w teatrze, wciąż młodego pokolenia, 35-latek, który jednocześnie zgarnął wszystkie najważniejsze nagrody w niemieckich, europejskich konkursach teatralnych. Człowiek o też olbrzymiej wyobraźni plastycznej, bo jego monumentalne inscenizacje i dramatyczne, i operowe bardzo często odwołują się do niezwykłych wyobrażeń plastycznych, do kanonu właściwie sztuki europejskiej. Erzsán Montag bardzo silnie czuje się w formach, które z jednej strony są bardzo nowoczesne, a z drugiej strony gdzieś silnie nawiązują plastycznie do awangardy, do lat 20., lat 30., co zresztą z Brechtem bardzo dobrze koresponduje. Erzsán poza tym, że jest reżyserem, jest też choreografem i wraz ze swoim współpracownikiem Aleksandrem Neumannem jest również autorem scenografii tego przedstawienia, jak zresztą przy wszystkich swoich produkcjach.
Czyli taki teatr, używając języka z innej epoki, totalny, prawda?
Myślę, że nie będzie to nadużyciem, jeżeli faktycznie nazwalibyśmy to takim Gesamtkunstwerkiem wagnerowskim, czyli dziełem łączącym bardzo różne dziedziny. No bo z jednej strony jest to plastyka również w tym sensie, że właściwie malarskość dosłownie wkracza na scenę, przejmuje scenografię, przejmuje kostiumy, przejmuje twarze aktorów. To jest gdzieś bardzo silne odwołanie do ekspresjonizmu niemieckiego, zwłaszcza ekspresjonizmu filmowego. Z drugiej strony to jest teatr, który no jest teatrem muzycznym, jak wiemy, ze wspaniałą, cudowną muzyką Kurta Weila, z jego songami. Więc rzeczywiście tych warstw tam jest bardzo, bardzo dużo.
Jestem ciekawa, czy to teatr zaproponowałby, niemiecki reżyser robił Brechta i to jeszcze operę za trzy grosze na dodatek, a nie może mniej trochę znane jakieś dzieło tego twórcy.
Poniekąd tak. To znaczy faktycznie Erzsán powiedział, może trochę nieskromnie, ale jak później się zorientowaliśmy bardzo słusznie, mogę wyreżyserować wszystko i będzie to dobre. I gdzieś opera towarzyszyła nam od pewnego czasu, bo to jest tekst, który z jednej strony jest, tak jak pani redaktor wspomniała, trochę takim evergreenem. Songi brechtowsko-wajlowskie są kojarzone wszędzie, spopularyzowane chociażby przez Louisa Armstronga, znane świetnie z radia, odczytane narokowo, więc jakby są mocno oswojone w kulturze. Z drugiej strony często mamy do czynienia z bardzo klasycznymi inscenizacjami Brechta, które a trochę wytracają z tej politycznej drapieżności, która jest wpisana w ten tekst. Są takimi właściwie wesołymi opowiastkami gangsterskimi z muzyką.
No da się to zrobić w sumie.
Tak, i niestety kilka takich inscenizacji widziałem. Mm-hmm. Oczywiście publiczność świetnie się bawiła i one były fantastycznie zrobione, ale jednak pamiętajmy, że Brecht przede wszystkim jest bardzo zjadliwym krytykiem społecznym i osobą, która stara się w bezwzględny sposób piętnować okrucieństwo społeczeństwa. I nam gdzieś wydało się, że ten tekst jakoś bardzo silnie rezonuje ze współczesnością, z teraźniejszością, z pytaniem o naszą kondycję jako społeczeństwa, ale też z pytaniem w ogóle o społeczeństwo europejskie w kontekście wojny, w kontekście kryzysu ekonomicznego, no bo to wszystko gdzieś w tle tej brechtowskiej opowieści się pojawia.
Tak.
Przypomnijmy, że to jest londyński półświatek, że to jest historia Mackiego Maichra, gangstera, który właściwie od przypadkowego żebraka, koniokrada dochodzi do najwyższych bogactw, zaszczytów i koneksji w tym i oficjalnym, i nieoficjalnym świadku Londynu. I że z drugiej strony mamy tam pana Peachama, który rzekomo jest wspaniałym działaczem charytatywnym, jest osobą, która pochyla się nad nędzą innych, natomiast bardzo szybko orientujemy się, że jest to cyniczny przedsiębiorca, który właściwie tworzy swoją armię żebraków do rozgrywania partykularnych politycznych interesów. No i z jednej strony to jest oczywiście krytyka społeczeństwa kapitalistycznego, krytyka społeczeństwa, w którym wszelkie deklaratywne idee, nieważne z której strony politycznej, są ideami na pokaz, a z drugiej strony to jest takie trochę studium ekonomicznego, społecznego upadku, który, jak wiemy, później prowadzi do wojny.
Do drugiej wojny światowej.
Do drugiej wojny
światowej, ale
tak.
Wiadomo, że tekst Brechta ma charakter absolutnie uniwersalny.
Uniwersalny, sam Brecht go aktualizował, bo pamiętajmy, że to jest tekst, który powstawał w latach 20., który oczywiście wtedy jeszcze jakby Brecht tylko, można powiedzieć, profetycznie mógł przeczuwać tę nadchodzącą katastrofę. Był właściwie trochę jakby, oczywiście to jest tekst oparty na operze żebraczej, więc na dawniejszej operze brytyjskiej. Natomiast tutaj w tym kontekście to jest takie trochę studium upadku, zapaści, deprawacji Republiki Weimarskiej. Ale z drugiej strony wiemy, że sam Brecht aktualizował ten tekst. To znaczy tam w 1946 roku, kiedy jeszcze w zrujnowanych Niemczech, właściwie w ruinach teatru, po raz pierwszy powojennie opera za trzy grosze była wystawiana. Tam został dopisany song, w którym już wprost mówi się o przegranej Niemiec, a nagle ci londyńscy bohaterowie również imionami zmieniają się w przedsiębiorców, w generałów nazistowskich. No więc jakby ta idea ciągłej aktualizacji już jest wpisana w samą koncepcję autora.
Czy to znaczy, że tekst będzie jakoś aktualizowany? Tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, bo akurat w przypadku Brechta, Kurta Weila, no jest ten problem pewnej kanoniczności, więc pytanie otwarte.
Tak, to prawda, ta kanoniczność z jednej strony postawiła nam bardzo wysoko poprzeczkę.
Znaczy, mówiąc krótko, nie można tam nic ruszyć.
Ale prawie, podobno,
prawie,
ponieważ jeszcze przez 2 lata prawa do muzyki nie wygasły, do tekstu owszem, natomiast to jest integralne i rzeczywiście nie możemy tego zmieniać. Jeżeli chodzi o muzykę, musi to być muzyka na żywo i musi to być muzyka w oryginalnym składzie orkiestrowym, zapisanym przez Kurta Weila, bez ani jednej uciętej nutki, bez przepisanej tonacji, więc faktycznie będziemy mieli zespół muzyczny, który tę muzykę na żywo będzie wykonywał pod kierownictwem naszej cudownej kierowniczki muzycznej Justyny Skoczek. Natomiast jedna rzecz, którą wolno nam zrobić na poziomie samego tekstu, to skróty. One nie są wielkie, ale faktycznie kilka skrótów się tam pojawia. Tak zwane skróty reżyserskie są dopuszczalne. Natomiast już po próbach generalnych, po wcześniejszych koncepcjach, po podglądaniu procesu prób, A mogę powiedzieć, że przy pełnym zachowaniu litery tekstu, przy pełnym zachowaniu struktury muzycznej, a ta inscenizacja będzie bardzo silnie odnosiła się do współczesności, budowała bardzo dużo kontekstów właśnie przez tę sferę działania, przez sferę wizualności, przez sposób gry aktorskiej, jakiś taki też postbrechtowski metakomentarz, używając jakichś dziwnych i trudnych słów. Natomiast też, co warto podkreślić, będzie to zdecydowanie adaptacja skierowana do widzów dorosłych.
Bo... O, to może się zatrzymajmy, bo co to znaczy tak naprawdę?
A, to znaczy, oczywiście zawsze pytanie, co to znaczy,
no
bo
właśnie.
Myślę, że we współczesnym,
to pytanie padło.
We współczesnej kulturze i przemoc, i seksualność...
W co drugim filmie na platformie
tak,
dowolnej.
Są bardzo silnie oswojone niestety przez widzów w każdym wieku. No, natomiast mamy takie poczucie, że jednak należy o tym informować i należy dbać o to, żeby jakby każdy, kto się tam znajdzie, znalazł się świadomie. A faktycznie Erzan Montag razem z swoim dramaturgiem Tomasem Peterem starali się bardzo poważnie potraktować temat okrucieństwa i przemocy, który wynika z Brechta. I tutaj trochę nie iść na skróty, trochę tego nie upraszczać, trochę tego nie łagodzić. A więc na scenie pojawi się i bardzo duża, silna wizualnie strona związana z przemocą i okrucieństwem. I pojawi się też... Co oczywiście pytanie, na ile jest kontrowersyjne. Nie w kontekście jakimś bardzo wulgarno-seksualnym, ale jednak pojawi się nagość.
No, dobrze, że teatr o tym informuje. Oczywiście, nie wiem, oburzanie się na to, że nagość się pojawi, wydaje mi się dosyć w tej chwili ekscentrycznym.
To prawda, ale dajmy każdemu widzowi wybór.
Tak, właśnie, żeby każdy mógł to ocenić. No dobrze, a słynny V-efekt? Czy padnie odpowiedź na pytanie, czym jest?
A myślę, że Erzan... nie stara się odpowiedzieć na to pytanie, buduje swój własny, można powiedzieć, Montag efekt, czyli jakby jest to bardzo osadzone w stylistyce proponowanej przez reżysera, ale myślę, że ta stylistyka paradoksalnie jakoś koresponduje z tą ideą efektu obcości brechtowskiego.
Bo o co chodzi? Tak sobie myślę, może słucha nas ktoś, kto o tym efekcie nigdy nie słyszał. No właśnie, mówi się efekt obcości, czyli pewnego dystansu do tekstu,
do odgrywanej postaci.
No właśnie. No to się wydaje też jakaś klasyka już właściwie we współczesnym teatrze i co by to też miało znaczyć w odniesieniu do konkretnej tej inscenizacji, prawda? Może to w ogóle jest złe pytanie, no ale czuję się zobowiązana je zadać.
Tak, to znaczy wielu badaczy przewrotnie mówi, że teoretycy próbują zrozumieć, czym jest V-efekt i każdy reżyser próbuje go zastosować w stosunku do Brechta i nigdy jakoś tak to do końca nie wychodzi. I że jak się ogląda, jeżeli się sięga po jakieś dokumentacje samych inscenizacji autorskich, które Brecht wykonał, że on sam się nie bardzo przejmował tym swoim V-efektem.
No świetnie jest to wymyślone, w każdym razie wciąż te pytania po postulatach padają.
Tak, tak. Natomiast ja myślę, że rzeczywiście to jest coś, co jest właściwie trochę dla nas o tyle przeźroczyste, że we współczesnym teatrze a to zdystansowanie od postaci, to, że z tej postaci mogę wyjść, a to, że nawet mogę mówić tekstem sztuki, ale jednocześnie ostentacyjnie pokazywać, że nie rozgrywam tej sytuacji, jest czymś, co się stosuje powszechnie, więc
tak.
A Brecht trochę przeniknął do naszej świadomości.
To prawda.
W tej warstwie estetycznej.
Tak, premiera już w piątek. Duża scena, duża inscenizacja. No, to na pewno będzie takie przedstawienie, które nie pozostawi nas obojętnymi, prawda? Nawet jeśli wywoła jakieś wzburzenie.
Tak, to prawda. No, jest to przedsięwzięcie olbrzymie. Na scenie mamy niemalże 20 aktorów. Mamy też główne role żeńskie są dublowane ze względu na to, że musimy brać pod uwagę złożoność organizacji teatralnej. Mamy, jak już wspomniałem, orkiestrę na żywo. Też ilość zmian, ilość rekwizytów jak wyznała nasza ekipa techniczna, do której jakby chciałem też teraz nawiązać i złożyć im również publicznie jakieś wielkie już w tej chwili wyrazy wdzięczności i szacunku, a powiedzieli, że tak dużej inscenizacji w Narodowym Starym Teatrze nie było, odkąd pamiętają, więc
no,
liczymy na to, że jest to faktycznie przedsięwzięcie, które może silnie zarezonować, a w każdym razie jest to chyba największe wyzwanie, z jakim się na pewno za czasów naszej dyrekcji mierzyliśmy.
No to bardzo mocno trzymam kciuki, premiera w piątek.
I w sobotę.
Rozumiem, że potem już w repertuarze można poszukiwać tej inscenizacji.
Można. Ten pierwszy set to jest set czterech spektakli. Nie nadal mówię, że mamy dwa dni premierowe, ponieważ grają dwie obsady. Aha. I chcielibyśmy każdy z tych i piątek, i sobotę traktować
jak opera, jako, to opera,
tak,
prawda?
Jako święto i właśnie tą tradycją operową te dwa składy wprowadzić. I tak, i później ten spektakl trafia do repertuaru, będzie w każdym miesiącu do końca sezonu grany i oczywiście w nowym sezonie wznawiamy, więc okazji będzie sporo.
Opera za 3 grosze, no to zawsze jest święto w teatrze. Właśnie usiłuję sobie przypomnieć, czy widziałam inscenizację, która byłaby jakimś takim wielkim wydarzeniem artystycznym i muszę powiedzieć, że nie.
To jest ciekawe, trudne.
Tak,
to jest też druga opera za 3 grosze w Narodowym Starym Teatrze. A mieliśmy operę w latach 70. Zresztą właśnie tak trochę nawiązując do tamtej inscenizacji, Basia Kwiatkowska, nasza cudowna szefowa promocji, odnalazła w magazynach teatralnych melonik z tamtej opery. Zastanawialiśmy się, czy wejdzie do tej inscenizacji. Ostatecznie nie wszedł, więc wystawiliśmy go na akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
A, to wspaniały pomysł. A kto reżyserował tę operę?
Oj, tego niestety nie pomnę. Przyłapała mnie pani na niewiedzy. Ale myślę, że to można łatwo sprawdzić w archiwach naszego teatru.
I z całą pewnością niewiele wnosi do naszej rozmowy. W każdym razie melonik się pojawił. No dobrze, czyli intensywne przygotowania dosłownie na kilkadziesiąt godzin przed premierą. Generalne próby już ruszyły. Domyślam się, że nieco spokojniej jest na próbach do Genialnej Przyjaciółki, albowiem ta premiera dopiero w połowie marca, ale za to Ewelina Marciniak, więc no, powiedziałabym jedna w tej chwili z najjaśniejszych gwiazd polskiego teatru. Notabene pracuje głównie za granicą.
Tak, również głównie w Niemczech. To trochę to przypadek, że...
Tak, ale ostatnio chyba nie w Niemczech. A właśnie, robiła jakiegoś Wagnera, ale to pewnie w Niemczech.
Tak, natomiast faktycznie, może zanim przejdę do samej Eweliny, a zależało nam na tym, żeby trochę pomyśleć na temat otwarcia się na współpracę międzynarodową, i na to, żeby one oczywiście miały różne przepływy, różne kierunki. Mamy nadzieję, że jakby nie będziemy nie tylko importować, ale i eksportować swoich twórców i nasze spektakle w najbliższych sezonach. Natomiast cieszymy się o tyle, że Erzen Montag trochę zaczął taki nurt w naszym teatrze, w którym zapraszamy największe gwiazdy europejskiej reżyserii po to, żeby skonfrontować je z naszym zespołem, z tematami, które są ważne tutaj. No i Ewelina w pewien sposób jako oczywiście polska reżyserka, ale reżyserka, która robi teraz karierę zagraniczną.
W Szwajcarii, w Bernie robiła przecież tego Wagnera.
Tak.
No właśnie, czyli nie tylko Niemcy.
Kontynuuje ten nurt. Za chwilę będziemy mieli Luca Persevala, wow, o czym też pewnie wspomnę, który wróci do nas z nową inscenizacją. I mamy też kolejne nazwiska zagraniczne na kolejny sezon, więc właściwie Erzan zaczyna pewien realizację pewnego wysiłku, który podjęliśmy na początku naszej kadencji, żeby pozyskać te gorące nazwiska.
Tak, i się to realizuje i rzeczywiście Ewelinę można traktować w kategoriach międzynarodowych.
Europejskiej reżyserki, tak, cokolwiek tak. by taka fraza nie znaczyła.
No,
natomiast z całą pewnością. I to Ewelina zaczęła próby w zeszłym tygodniu. Inscenizuje, zresztą chyba już miałem przyjemność kiedyś wspomnieć na antenie, Genialną Przyjaciółkę Eleny Ferrante. czyli najgłośniejszą właściwie chyba w ostatnich dziesięcioleciu powieść, jakiś fenomen literacki, który a właśnie ma tę niezwykłą cechę, że z jednej strony bardzo silnie trafia do takiego masowego czytelnika i można to odczytywać jako powieść obyczajową z monumentalnym jakby freskiem wielopokoleniowej historii Neapolu i historii jakby o przyjaźni dwóch kobiet. Przyjaźni, nieprzyjaźni, to jest oczywiście pytanie. Właśnie. Na przestrzeni całego ich życia, od dzieciństwa do dojrzałości. Natomiast z drugiej strony jest to coś, co przez wielu krytyków literackich zostało docenione jako paradoksalnie arcypowieść europejska.
Tak, która... współczesny Proust, ale tak. Z drugiej strony może genialny kicz, takie też określenia.
Więc sporo tych dyskusji jest. Pikanteri sprawie dodaje fakt, że nie wiemy, kim jest Elena Ferrante. I tu trochę tak jak z Banksym jest mnóstwo spekulacji i niewiele odpowiedzi. Czy jest to pseudonim Włoszki, która z jakichś prywatnych względów chce pozostać anonimowa? Są oczywiście teorie spiskowe, że być może jest to kolektyw, być może jest to ktoś, kto w ogóle nie pochodzi z Włoch. Być może, co napawa większość czytelniczek i czytelników trwogą, w ogóle nie jest to kobieta, tylko jakiś mężczyzna. Więc tego nie wiemy. Tego nie wiemy, natomiast faktem jest, że jest to tekst, który jakby też już miał wiele inscenizacji i adaptacji w różnych formach kultury. Oczywiście powstał serial HBO.
A... Okropnie słaby.
Tak, to prawda.
Nie przekonał mnie.
Powstało też już kilka adaptacji teatralnych.
Tak, tak.
Natomiast no myślę, że to ta inscenizacja Eweliny też, znowu wiedząc o jej, jakby o plastyczności jej teatru i o tym, jak niezwykłą wagę Ewelina przykłada do budowania światów oszałamiających literacko, a wiemy i od samej Eweliny, i trochę podglądając jej Instagrama, jak intensywnie przygotowywała się w Neapolu, żeby chłonąć atmosferę miejsca. To, co ciekawe, to, że za adaptację jest odpowiedzialna bardzo młoda dramaturżka, Małgorzata Czerwień, studentka Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, co też bardzo nas cieszy, bo jest to taka trochę wielopokoleniowa a praca kobiet, które właśnie z perspektywy...
Z różnych perspektyw patrzą na te kondycje.
Na te kondycje, na te historie. A historia jakby siłą rzeczy niesie za sobą bardzo dużo tematów. To znaczy z jednej strony to jest przede wszystkim opowieść o kobietach, o ich tożsamości, o ich głosie, również o męskiej przemocy wobec kobiet i emancypowaniu się z tej przemocy. To też jest historia dotycząca oczywiście wątków klasowych, awansu klasowego, co jak wiemy jest szeroko komentowane we współczesnym polskim teatrze, bo właśnie kontrast pomiędzy tymi dwoma bohaterkami, myślę, że tutaj nie zdradzę za dużo dla tych, którzy nie czytali powieści albo nie oglądali serialu, to jest kontrast pomiędzy dwoma dziewczynami z biednej dzielnicy, z których jedna zostaje intelektualistką, odnosi wielki sukces jako pisarka, a druga nie. Jednocześnie to jest o poczuciu winy tej intelektualistki, która ciągle ma jakieś takie wrażenie, że jej przyjaciółka była mądrzejsza, zdolniejsza i to ona powinna była odnieść sukces.
Tak.
Więc to jest trochę też o tym, jakie są skomplikowane koleje awansu klasowego. Jak bardzo jednocześnie ten awans budzi w nas samych niesłuszne poczucie winy.
Słuszne albo niesłuszne. Albo słuszne właśnie, ale rozumiemy ten mechanizm.
Znaczy niesłuszne w tym sensie, że no właśnie, że zawsze to jednak ta osoba z awansu nosi w sobie poczucie winy, a nie ci, którzy, można powiedzieć, dostają za pół darmo swoje przywileje.
To prawda, a tak nawiasem mówiąc, jest pan fanem tej powieści. Pytam też jako osobę, która się zajmuje sama pisaniem, to jest dla mnie też ciekawe. Może ośmielę pana do szczerej odpowiedzi, sama zdradzając się, że no, wtopiłam w to i przeczytałam właściwie od jednego strzału.
Miałem identycznie. No. Że właściwie nawet nie całą sagę jakby, no bo to nie jest jedna powieść, przeczytałem tak.
Tetralogia.
Dość
pochłonęło
szybko.
Mnie to. Tak.
I z dużą fascynacją. Mm-hmm. Więc tak, może i kicz, ale genialny jednak.
Tak, zgadzam się. Czy kicz, no właśnie, co to znaczy, ale rzeczywiście zrobione znakomicie i poruszające. Co Ewelina Marciniak mówiła na pierwszej próbie? Ciekawa jestem, poza tym, że widziałam na zdjęciach na Facebooku, że wystąpiła z jakimś ogromnym kotem.
Tego akurat niestety nie wiem, ponieważ ja później miałem przyjemność podglądania Eweliny, natomiast niestety nie dotarłem na pierwszą próbę. Dyrekcję reprezentował tam dyrektor Raźniak, bo akurat rozrzucił mnie za granicę w tym czasie.
No to co mówiła na drugiej albo trzeciej? Ciekawa jestem, jakie przedstawienie powstaje. Co można dzisiaj powiedzieć? No wiadomo, że półtora miesiąca jeszcze.
Ja myślę właśnie, że to będzie coś, co się będzie silnie zmieniało przez cały tok prób. Natomiast jakby to, co na pewno mogę powiedzieć, to, że to jest spektakl, który właśnie chyba przede wszystkim skupia się na sytuacji kobiet, na tym, jak kobieta jednak w świecie wciąż zdominowanym przez mężczyzn odkrywa swoją podmiotowość, zyskuje swój głos, a rozpoznaje samą siebie. Ale paradoksalnie też ta inscenizacja, ta adaptacja, która została przygotowana i też sposób jakby rozmowy proponowany przez Ewelinę i przez Małgorzatę, też z dużą czułością przygląda się samym mężczyznom i też właśnie temu, że oni sami bardzo często bywają ofiarami tego męskocentrycznego świata opartego na przemocy.
No tak, cierpią, ponieważ też towarzyszą im społeczne oczekiwania bycia takimi, prawda?
Więc myślę, że to jest trochę spektakl o jakichś pułapkach zastawianych przez społeczeństwo na nas samych, a o tym, co dziedziczymy i trochę o tym, mimo wszystko jakiejś nadziei, jak można się z tego próbować uwolnić albo wziąć jakby to, co dobre, a jednocześnie zachować w tym wszystkim samą siebie przede wszystkim.
No i oczywiście nadzieją jest literatura, to już wiemy. Tak. To na pewno wie współtwórca przedstawienia Art of Living. Chciałabym, żebyśmy chwilę się przy tym przedstawieniu zatrzymali, bo myślę, że wątki literackie choćby nam dają do tego prawo. Niezwykła rzecz. Adaptacja arcypowieści, życie, instrukcja, obsługi Georgesa Pereka, pisarza notabene z przecież środkowoeuropejskimi, by nazwać rzecz po imieniu, polskimi korzeniami. No i właściwie powstał reżyseria Katarzyna Kalwat, dramaturgia, adaptacja. Beniamin Bukowski.
I Piotr Grzymisławski.
I właściwie powstał, mam wrażenie, taki seans oparty na właściwie energii aktorów, którzy nieomal nie schodzą ze sceny, a nawet jeśli jest jedna z trzech przerw, to też mam wrażenie, że ciągle w tej kamienicy jesteśmy wraz z nimi. Chciałam bardzo serdecznie tego przedstawienia pogratulować. Dawno nie czułam się tak dotknięta w teatrze. Tylko tak, może to zaczniemy od pretensji, dlaczego tak mało tego przedstawienia jest w repertuarze? Tego pytania nie było w scenariuszu.
To prawda. Natomiast to się zmieni. Jakby tak? W marcu
są dwa spektakle.
Tak,
w
marcu
chyba
są dwa spektakle, natomiast później kwiecień, maj to jest już dużo większe. Przepraszam, to nie tak, że to trudne pytanie odebrało mi mowę. W maju i w czerwcu zaplanowaliśmy już pełne sety Art of Living. To jest oczywiście związane przede wszystkim z logistyką, ponieważ po pierwsze, jak wiemy, to już te trzy przerwy to sugerują, jest to jednak przedstawienie długie.
Pięć godzin, prawda?
Tak, nawet 5,5 godziny, więc musimy dbać o to. Właśnie ten set obecny to był trochę wyjątek, żeby grać to jednak w weekendy i zaczynać trochę wcześniej. Planujemy zaczynać te sety o 17:00, tak żeby później każdy widz zdążył na ostatni tramwaj albo...
No tak, bo po 11:00 rzeczywiście ciężko z
tramwajem. Tak, żeby każdy mógł komfortowo po przedstawieniu dotrzeć do domu. Ale to też jest związane z tym, że w spektaklu mamy jednak artystów gościnnych. Mamy Agnieszkę Kwietniewską, która gra Bartel Bufa, więc jedną z najważniejszych, znaczy w tym przypadku może jakby wszystkie są równie ważne, ale tak. jakby z perspektywy samej powieści, no to bardzo byłby z taką postacią trochę spajającą ten świat. Mm-hmm. I mamy Alka Wnuka, multiinstrumentalistę, który na żywo wykonuje wspaniałą muzykę. No i to są obydwie osoby bardzo zajęte, więc trochę po to, żeby dopiąć te terminy, jest to trochę skomplikowane logistycznie. Mm-hmm. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby Art of Living grać i eksploatować, bo rzadko to mówię i to trochę niezręcznie mi to mówić jako osobie, która jednocześnie współtworzyła i te przedstawienie i jednocześnie zastępcą dyrektora, ale tak, jestem bardzo dumny z tego przedstawienia, więc myślę, że warto.
Tak, jestem tego samego zdania. Poruszający, bardzo dotkliwy, taki egzystencjalny seans. No, się zastanawiam, jak to państwo zrobili, że trzyma napięcie, właściwie aktorzy wciąż są na scenie, niewiele się dzieje, gadają ze sobą, tylko przypominają sobie jakieś historie. Naprawdę to czasem się to udaje w przedstawieniach Krystiana Lupy utrzymać takie napięcie.
Ja myślę, że z jednej strony paradoksalnie mamy chyba i w teatrze, i w ogóle jako społeczeństwo dużą tęsknotę za snuciem opowieści. Za opowiadaniem jako taką jednoczącą formą odwoływania się do wspólnego doświadczenia. Tego, że właściwie opowieść zawsze jest jakąś taką drogą do odwołania się do tego, co nas łączy. Ten spektakl, mam też poczucie, ma formułę dość medytacyjną. To znaczy tego, że a jednak 5,5 godziny słuchania różnych drobnych opowieści o życiu, które oczywiście czasem mają jakiś zupełnie inny, drugi podtekst społeczny, filozoficzny, odwołujący się też do biografii samego Pereka i jego doświadczenia zagłady, ale jednak w gruncie rzeczy opowiadającej po prostu o wspólnocie ludzi w pewnej kamienicy. I ta wspólnota jest oczywiście pars pro toto trochę opowieścią o świecie. Myślę, że trochę potrzebujemy powrotu do takiej formuły z jednej strony. Z drugiej strony to jest oczywiście jakaś wrażliwość Kasi Kalwat na to, jak taki świat konstruować i budować, bo nawet najlepsza opowieść potrzebuje jednak
znakomitego reżysera i to jest reżyserski majstersztyk. Majstersztyk. Powiedzieć.
No i trzecia rzecz, do której wrócę, to jest siła zespołu. Bo jednak to są tak wspaniałe aktorki, tak wspaniali aktorzy, którzy z taką jakąś czułością i otwartością podchodzą do tej materii. I jakby trochę nie zaprzeczając, ale jakby niuansując tę moją wypowiedź i nie unieważniając jej o genialnej reżyserii, w takim 5,5-godzinnym przebiegu są pewne rzeczy, których nie da się wyreżyserować. To znaczy, które zawsze są zależne od kondycji dnia, które zawsze są w jakimś stopniu przy jednocześnie bardzo precyzyjnej partyturze, a przy tekście, który jest tekstem literackim, a wyimprowizowane to chyba będzie dobre słowo, albo wzięte po prostu ze wzajemnej czujności na siebie nawzajem i na widza.
To prawda, też aktorzy różnych pokoleń Starego Teatru i ci najmłodsi, wspaniali, Przemysław Przestrzelski, to jest wspaniała postać.
Który teraz zresztą, przepraszam, że tylko wejdę na chwilkę w słowo, wraca w tytułowej, znaczy w głównej roli w operze. Jest naszym Mackie Maicher.
No, nie dziwię się. Świetny casting rzeczywiście. No, właściwie chciałoby się całą obsadę tego Art of Living wymienić. Genialna rola Radka Krzyżowskiego, który jest takim sercem tego, jednym z serc. Urszula Kiebzak, Iwona Budner, Paweł Kruszelnicki. No, tak, moglibyśmy rzeczywiście
wymienić. Teraz z przerażeniem myślę, kogo pominęliśmy.
Właśnie, też jestem przerażona.
Ala Wojnowska. Kafka, tak. Roman Gancarczyk w roli narratora.
No właśnie, tak.
więc tak. Tutaj.
Tak, bardzo, bardzo niezwykłe to przedstawienie, niezwykły seans. Dwa przedstawienia w marcu, a potem no, będziemy Państwa intensywnie zapraszać na kolejne spektakle. 5 minut nam pozostało do godziny 10, więc poprosiłabym jeszcze dwa słowa o pozostałych premierach tego sezonu. Próby jeszcze się nie rozpoczęły, więc pewnie niewiele będziemy mogli powiedzieć.
Poza premierami możemy zaprosić na coś, co już dzieje się w Narodowym Starym Teatrze, czyli w naszym muzeum Micet, które niestrudzenie edukuje teatralnie wszystkie pokolenia Polek i Polaków. Mamy nową wystawę Aleksandry Jakubczak z wideo Bartka Sobolewskiego. Wystawa nazywa się Długie i nudne opisy przyrody. Natomiast od razu uspokajam, jest przyjemna i krótka, ponieważ składa się z jednej wideoinstalacji, której cały przebieg trwa 15 minut, a poza tym różnych bioelementów, które znalazły się w tej przestrzeni, oraz zapachów. Więc można się trochę poczuć jak w lesie, na chwilkę dosłownie sobie wejść do naszej przestrzeni Muzeum Micet. I czerpać z tego przyjemność, więc bardzo gorąco zachęcam. Długie i nudne opisy przyrody to jest oczywiście odwołanie do naszych skojarzeń z lekturami szkolnymi i myślę tego,
co... Nadniemnym, pan Tadeusz.
Tak, co dla wielu uczniów było bolączką, chociaż później też wielu z nas wraca z dużym sentymentem do tych opisów przyrody.
No, szczególnie ze sceny to brzmi już zupełnie inaczej, prawda?
Tak,
interpretowane przez mistrzów.
Więc tutaj usłyszymy je w nagraniu, w interpretacji zresztą naszej wspaniałej aktorki Małgorzaty Zawadzkiej. I są to opisy przyrody wyciągnięte z tekstów Orzeszkowej, z tekstu Żeromskiego, Rejmonta, Wisławy Szymborskiej również.
No nie, no ale Szymborska na pewno ani długich, ani nudnych.
A to prawda, to prawda. Natomiast tutaj one oczywiście zostają wpisane w nowy kontekst, to znaczy w kontekst tego, jak przyroda się zmienia w związku z globalnym ociepleniem, z naszym niepokojem o katastrofę klimatyczną i z kategorią jakby bardzo też programowo eksploatowaną przez twórczynię tej wystawy nostalgii za przemijaniem przyrody. Więc myślę, że ani długo, ani nudno, wręcz przeciwnie, tytuł mocno prowokacyjny. No i bo też wiem, że chyba czas audycji zmierza do końca, w dwóch słowach o naszych kolejnych premierach. Więc pierwszą premierą po Ewelinie Marciniak będzie premiera niewielka objętościowa, ale myślę bardzo ważna, kontynuująca ten wątek kobiecy, czyli Niemęskie w reżyserii Darii Kubisiak. Tak i również jej autorstwa. To jest tekst, który w zeszłym roku został wyłoniony jako jedno z czytań performatywnych do finału programu dramatopisarskiego Młodsza Polska, który jest kuratorowany przez Agatę Dąbek w naszym teatrze. Ogłosiliśmy nową edycję, bardzo gorąco zachęcamy. Tym razem szukamy osób, które chciałyby pracować nad tekstami, rozwijać teksty kierowane dla dzieci i młodzieży. I te teksty pod okiem dramaturgów, dramaturżek zajmujących się tą tematyką, Maliny Prześlugi, Artura Pałygi, Gosi Sikorskiej-Miszczuk, chociaż głównie oczywiście kojarzona, tak, głównie kojarzone jednak z tekstami dla dojrzałego widza, będą rozwijane, więc przy okazji bardzo zachęcam. Natomiast Niemęski to jest opowieść właśnie o tym, jak mężczyźni się mają odnaleźć we współczesnym świecie. Świetne, świetne czytanie, w którym fantastyczne role zrobili Krzysztof Stawowy i Michał Majnicz i teraz w rozszerzonej formule to będzie zrealizowane jako spektakl. I na koniec sezonu w czerwcu wraca do nas triumfalnie, kontynuujemy ten nurt międzynarodowy, jak już wspomniałem, Luc Perceval.
Ale rozumiem, że jeszcze dzisiaj nie możemy podać tekstu, tytułu.
Tak, ten tekst ujawnimy już niedługo, a już jesteśmy niemal pewni, i mistrz, jest tu niemal pewny, co w Starym Teatrze zrealizuje. Natomiast to wielkie ogłoszenie nastąpi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
No to czekamy. Czechow już był w każdym razie, więc spodziewam się, że to nie będzie sztuka Czechowa.
To nie będzie sztuka Czechowa, ale podobnie jak w Czechowie, Luc Persefat będzie starał się przez klasykę jednak teatru. Tym razem chyba nie zdradzę za dużo, jak powiem, że jednak bardziej wziętego z tej tradycji anglosaskiej diagnozować znowu różne nasze bolączki jako Europejczyków i przyglądać się w dość przejmujący sposób rozpadowi społeczeństwa, relacji międzyludzkich.
To w Narodowym Starym Teatrze jeszcze w tym sezonie naprawdę fajerwerki i to chyba nie przesada. Czekamy wobec tego. Spotykamy się w najbliższy weekend na Operze za 3 grosze. 2 dni premiery, bo 2 obsady, jak to w teatrze operowym bywa. Bardzo dziękuję za tę opowieść, za to spotkanie. Zastępca dyrektora Narodowego Starego Teatru do Spraw Artystycznych, Beniamin Bukowski, był dziś moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję, mówiąc za te słowa, Justyna Nowicka oraz Paweł Lorenz, który program zrealizował. Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.